Mówione słowo przez brata Williama Branhama w dniu 23 marca 1963 roku. Szósta pieczęć. Skłońmy nasze głowy. Panie, myśmy się znów zebrali na służbę Bogu. Wspominamy na dni Starego Testamentu, gdzie czytamy: przyszli ludzie do Syloe, aby od Pana otrzymać błogosławieństwa. Zebraliśmy się dzisiaj wieczorem, aby Twe słowo słuchać. Myśmy się zagłębiali w tą część pisma, gdzie napisano, że baranek był jedynym, który mógł otworzyć pieczęcie. Dzisiaj wieczorem modlimy się i prosimy Cię, Ojcze Niebieski, aby nam baranek otworzył szóstą pieczęć, byśmy mogli zrozumieć. Żaden człowiek na ziemi, nikt nie był godzien, lecz tylko sam baranek. Niechaj ten jedyny przyjdzie i otworzy nam pieczęcie, abyśmy mogli wglądnąć za zasłonym czasu. My wierzymy, Ojcze, że nam w tym ciemnym i grzesznym czasokresie pomożesz i dasz siły. My ufamy, że my znajdziemy łaskę w Twoich oczach. Polecamy się Słowu Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Witam do Was, drodzy przyjaciele. To jest moim przywilejem być dzisiaj wieczorem znowu tutaj w służbie Panu. Z konieczności odwiedziłem jednego człowieka, który leżał prawie przed śmiercią i z tego powodu trochę się spóźniłem. To był ktoś z tego zboru. Matka też tutaj przychodzi. Gdy ona mi powiedziała, że on umiera, poszedłem tam. On leżał w łóżku jak cień umierającego człowieka w moim wieku. W paru chwilach widziałem, jak ten człowiek wstał na nogi i dał Panu chwałę. Gdy my jesteśmy gotowi wyznać nasze grzechy i prosić o Jego łaskę, wołać do Niego i czynić to, co jest sprawiedliwego, wtedy Bóg jest chętny i gotowy nam to dać, o co prosimy. Dzisiaj jest siódmy dzień, jaki spędziłem w domu, nie oglądając dziennego światła, bowiem wgłębiałem się w Słowo i modliłem się, żeby Bóg odkrył pieczęcie. Wielu ludzi napisało wczoraj pytania, a inni chcieli, aby zrobić zebranie z uzdrowieniami. Gdy ludzie tego pragną, ja nie jestem przeciwny temu. Ja obecnie cały mój czas poświęcam pieczęciom. Rozważcie to, modlicie się i powiadomcie mnie. Jeśli Pan pozwoli, to za parę dni pojadę do Meksyko Albergne. Ale przedtem muszę jeszcze jechać do domu, aby przygotować konferencję w Arizonie. Modlicie się o to i ja też będę to czynił. I jeśli to będzie wolą Bożą, damy Wam znać o tym później. Gdy mówiliśmy o chorobach, wyczułem, że tutaj jest to. Dar uzdrawiania. Niewiasta, która tam siedzi, nie będzie mogła długo pozostać tutaj, jeśli nie otrzyma pomocy. Modlicie się do Boga, bo dla tego celu tutaj jesteśmy. Ja ten czas próbowałem poświęcić pieczęciom, bo te zebrania są na to przygotowane. Wielu chorych przyszło i pragną za nich modlitwy. Podnieście ręce. O, wszędzie. Wielu z Was myśli, że w poniedziałek wieczorem powinniśmy się modlić za chorymi. Chcielibyście tego? A więc, jeśli Pan pozwoli, to w poniedziałek wieczorem będziemy mieć nabożeństwo z uzdrowieniami, gdzie będziemy się modlić za chorych. O, jakie jest dla mnie szczęście służyć Panu w tych dniach. Czy Wy się również z tego cieszycie? Szósta pieczęć jest opisana w Objawieniu 6 rozdziale 12 do 17 wiersza. To jest długa pieczęć, bo w niej dużo się dzieje. Co się stało, gdy ta pieczęć została otwarta? Ja musiałem na chwilę wyjść na podwórze. To napięcie zatrzymało mi prawie oddech i ja opuściłem Was z tego powodu. Bóg będzie mnie pociągał do odpowiedzialności za to, co ja Wam mówię. Z tego powodu muszę wszystko znać w tym gwałtownym czasie, w jakim my żyjemy. Ja stoję ręka w rękę z bratem Neville. On jest naprawdę dobry sługa. Gdy brat Neville przyszedł, nie rozumiał poselstwa, ale on wierzył i stał mocno. To jest cześć i uwaga. Teraz rzućmy spojrzenie na tą piątą pieczęć. My tam znaleźliśmy, że Antychryst jedzie. On pokazał się w trzech mocach, które przyniosły jedną moc. Zlały się. Jechał na płowym koniu zwanym śmierć w największe piekło, w zepsucie skąd przyszedł. Widzieliśmy także, że gdy ten wróg wychodził, to Duch Święty swe dzieło przeciw niemu też prowadził. Widzieliśmy cztery zwierzęta, które cztery razy odpowiadały, gdy ten jeździec jechał. On jechał każdorazowo na koniu innej barwy. Białym, czerwonym, czarnym i płowym. Myśmy poznali, że te barwy oznaczają, co ten jeździec w danym czasokresie czynił. Gdy Słowo Boże się razem zgadza, to znaczy, że to jest dobre. Ja wierzę wszystkiemu, co się może ze Słowem Bożym zgadzać. Amen. Gdy ktoś ma widzenie, mówią: o, ja wiem, że to było od Pana, bo przyszło w wielkiej mocy. widzenie może być dobre, ale gdy ono się nie zgadza ze Słowem Bożym, to jest przeciwne i nie jest dobre. Może tutaj są bracia czy siostry z Mormonów. Niektórzy z nich są przyjemnymi ludźmi. Także ich Józef Schmidt, którego zabili metodyści w Illinois, był przyjemnym człowiekiem. Ja nie wątpię, że on miał widzenia, ale jego widzenie nie zgadzało się ze Słowem Bożym. Dlatego musieli oni wydać swoją Biblię, aby się im wszystko zgadzało. Raz przyjechał tutaj z innego kraju kaznodzieja. Ja widziałem, jak on z inną kobietą jeździł autem. Oni przyszli na zebranie. Ja wiedziałem, że oni obaj są 2 lub 3 dni razem w drodze i teraz po drodze przyszli na zebranie. Ta niewiasta była już 3 lub 4 razy zamężna. Ten kaznodzieja przyszedł na salę przyjęć w hotelu, gdzie ja też stałem. Podszedł do mnie i uścisnął mi rękę. Ja stanąłem, aby z nim mówić. Zapytałem go: jesteś wolny? To chodź do mojego pokoju na chwilę. On rzekł: ależ na pewno, bracie Branham. Ja go wziąłem do pokoju i rzekłem do niego: ty jesteś obcy w tym kraju, a ta niewiasta ma złe imię. Ty z nią przyjechałeś tutaj. Mówiłem dalej: ty się nie boisz, że to może twemu zawodowi kaznodziei zaszkodzić? Czy nie mógłbyś dać lepszego przykładu? On rzekł: o, ta pani jest święta. Ja na to powiedziałem: ja nie wątpię, ale bracie, nie każdy, który tak wygląda, jest święty. Ludzie patrzą, co ty czynisz. Ja myślę, że ty lepiej powinieneś być ostrożny. Ja do ciebie mówię jak do brata. Ta niewiasta była już parę razy zamężną. On rzekł: tak, ja to wiem. Zapytałem: ty tak chyba nie uczysz w swoim zborze? On rzekł: nie, ale wiesz, ja miałem o tym widzenie, bracie Branham. Ja powiedziałem: no to jest pięknie. On mówił potem: moja żona żyła z innym mężczyzną, potem przyszła do mnie i prosiła: och, przebacz mi, jest mi przykro, ja ci będę wierną. Ja jej przebaczyłem, to było to widzenie, to była ta kobieta. Ja mu rzekłem: i twoje widzenie było tobie przyjemne, ale dalekie od drogi. Czy ty nie widzisz, że ono jest przewrotne? Ty tak nie powinieneś czynić. Jedno miejsce popiera drugie i wszystkie razem pasują, zgadzają się. Gdzie się jedno miejsce kończy, zaczyna się drugie i tak tworzy się cała Biblia, cały obraz. To jest tak jak w krzyżówce. Trzeba znaleźć wszystkie wyrazy i wtedy całość zgadza się. To jest tylko jeden, który to może uczynić. To jest baranek, na którego my spoglądamy. My wiemy, że to był jeden jeździec, który jeździł na tych koniach. Patrząc za nim, stwierdziliśmy, że on się pokazywał w następnych czasokresach zborów. Myśmy znaleźli, że gdy jeździec jeździł i czynił pewne rzeczy, to przeciw niemu był wysłany ktoś, co go miał pokonać. W pierwszym czasokresie był to lew, to było Słowo, Chrystus. Następny przyszedł wół w czasie średniowiecza, gdy Kościół zamiast słowa wniósł dogmaty. Jedno się buduje w Chrystusie, a drugie na Antychryście. Dzisiaj jest to samo. Nie ma połowicznych chrześcijan. Nie ma ptaków czarnych i by równocześnie były białe. Albo jest grzesznik, albo poświęcony. Nie ma nic pośredniego. Albo ty jesteś na nowo narodzony, lub nie. Albo ty jesteś napełniony duchem, albo nie. To nie gra roli, ile wy tam macie pomysłów, gdy nie jesteście napełnieni Duchem Świętym. Życie wasze to poświadczy. Nikt ci o tym nie potrzebuje mówić, bo ty sam to będziesz wiedział, bo to jest pieczęć. Myśmy widzieli zwierzęta, jak wychodziły. Jedno zwierzę było wysłane w służbie politycznej mocy, aby zjednoczyć religię i politykę. Myśmy też widzieli, że Bóg swoją siłę posłał, aby tam to wykonać. Gdy spoglądamy do tyłu, aby się przyjrzeć czasokresom zborów, znajdujemy to samo. Gdy zmieniał się czasokres, to wróg posłał Antychrysta pod przykryciem religijnym i imieniem Jezus i pod nazwą Kościoła, gdzie oni mówili: to jest prawdziwy Kościół. Antychryst jest bardzo podobny prawdziwemu chrześcijaństwu. Biblia mówi, że oni w ostatnich dniach będą wszyscy zwiedzeni, prócz wybranych. Wszyscy, których imiona nie są zapisane w Księgi Żywota od założenia świata. Baranek stoi w świątyni, w chwale jako pośrednik za każdą duszą, której imię jest zapisane od założenia świata w Księgi Żywota. Nikt nie zna tych imion poza nim. On jest ten, który tą księgę trzyma w swej ręce. On wie, kiedy dojdzie do całości ostatni członek i wtedy skończą się dni jego pośrednictwa. Potem on ogłosi tych, za których pośredniczył. On obecnie czyni dzieło krewnego odkupiciela. Wyjdzie, aby swoich zabrać. Och, to powinno spowodować, aby każdy chrześcijanin się zbadał, podniósł swe ręce do Boga i powiedział: oczyść mnie, o Panie. Popatrz na moje życie i zobacz, gdzie tkwi moja słabość i daj mi moc oczyszczenia. Bo jeśli sprawiedliwy ledwie zbawiony będzie, to bezbożny i grzeszny gdzież się okaże? Teraz jest czas doświadczenia samych siebie. To jest czas sądu, badania się. O tym będziemy jeszcze mówić, gdy dojdziemy do kazania o trąbach lub czaszach gniewu, gdy Pan da ku temu sposobność. My to lepiej poznamy, gdy przyjdzie sąd i biada. Wtedy poznamy, że to jest prawda. Trzech aniołów uderzało ziemię i wołali: biada, biada mieszkającym na ziemi. My żyjemy w niebezpiecznym stanie i czasie. W to, co my się teraz będziemy zagłębiać, będzie się dziać po zabraniu oblubienicy Kościoła z ziemi w czasie ucisku. To powinno być w każdym sercu wierzących zakotwiczone, że oblubienica nie pójdzie przez ucisk. Oblubienicy nie możecie wprowadzić w okres czasu ucisku. To możecie uczynić ze zborem, ale nie z oblubienicą, bo ona będzie już wtedy zabrana. Ona nie ma grzechu, który by mówił przeciw niej. Łaska Boża ją nakryła, a krew oczyszczająca usunęła grzechy, że nie mogą być nawet wspomniane. Nic, tylko czystość, doskonałość i przebywanie przed obecnością Bożą. Och, to powinno oblubienicę rzucić na kolana, by wołała do Boga. Ja przypomniałem sobie małe zdarzenie. Myślę, że to opowiadanie nie zajmie dużo czasu i miejsca. Ja to czynię dla pewnego celu, abym poczuł napełnienie Duchem Świętym, abym mógł zacząć. To jest święta rzecz. Kto to zna? Nikt, tylko Bóg. Te rzeczy nie miały być wcześniej objawione. Biblia mówi, że dopiero w czasie końca, w tych dniach. Dotychczas to tylko ludzie zgadywali, ale teraz słyszycie dokładnie potwierdzoną prawdę. Była młoda dziewczyna na zachodzie, która się zakochała w pewnym człowieku. On również był w niej zakochany. Jego zawód był handlarz bydła. On pochodził z Chicago i był synem szefa, u którego pracowała ta dziewczyna. Właściciel miał naprawdę duży, wzorowy zakład. Oni urządzili duże przyjęcie, ucztę i bal. Dziewczęta zatrudnione tam w tej fermie ubrały się należycie, bo na uczcie miał być syn szefa. One chciały, by go zdobyć dla siebie, za męża. Ubrały się one w stylu kowbojskim, bo taki strój tam obowiązywał. Takie doświadczenie spotkało nas niedawno temu. Brata Magiure wsadzili do więzienia, bo on tam, będąc na zachodzie, nie ubrał stroju kowbojskiego. Postawiono go pod sąd i skazano na karę pieniężną. Oprócz tego musiał sobie również kupić strój kowbojski. Ja widziałem, jak oni tam jeżdżą z pistoletami. Oni się zachowują jak w dawnych latach. Oni próbują żyć w czasie przeszłości. To coś czyni. Ale gdy im chcemy dać Ewangelię w jej pierwotnym stanie, tego oni nie chcą. Oni chcą w tym miejscu coś modniejszego, co popycha człowieka czynić coś przewrotnego, co kazuje mu pić lub ciągnie niewiastę, by czyniła coś przewrotnego, co pragnie. Oni próbują to święte pragnienie zaspokoić rzeczami tego świata, lecz ten, który ma zagasić, ma być tylko Bóg. On nas z tym pragnieniem stworzył, to jest powód, dlaczego wy pragniecie. Bóg tak uczynił wam, by to święte pragnienie pchało was do Niego. Jak może ktoś sam zagasić pragnienie? Nie macie nic do tego. Wy wracacie się do świata, aby On was zaspokoił. Tego wy nie możecie czynić. Jest tylko jeden, który może to pragnienie zagasić, a to jest tylko Bóg, bo On to tak uczynił w was. Te dziewczęta ubrały się ładnie. Dla tego młodego syna szefa każda była pewna, że go dostanie za męża. Lecz jedna biedna dziewczyna musiała robić za te drugie robotę na farmie, bo one musiały trzymać paznokcie w porządku i one z tego powodu nie mogły myć naczyń, bo by sobie poniszczyły lakier na paznokciach. Wszystką ciężką robotę musiała wykonywać ta młoda, niepozorna dziewczyna. Gdy nareszcie przybył ten młody człowiek, strzelały one z pistoletów na wiwat i zachowywały się dumnie. W ten wieczór miały wielką zabawę taneczną w starym stylu. Wszyscy handlarze bydła z okolicy również przybyli. Ta uczta trwała 3 dni. W jeden z tych wieczorów wyszedł ten młodzieniec, syn szefa, aby wypocząć od tańców i usunął się na chwilę od dziewcząt. On przypadkowo poszedł za grodą do bydła. Tam w tym czasie szła ta młoda dziewczyna z miednicą pełną wody. On spojrzał i zapytał ją, gdzie ona idzie. On skierował się w tym kierunku, aby ją spotkać na drodze. Ona była boso. Stanęła i spuściła głowę. Ona się bała stać koło tak wielkiej osoby. Ona wstydziła się, bo była boso. On zapytał ją, jak się nazywasz? Gdy mu powiedziała, zapytał ją, dlaczego ona nie jest tam, gdzie te drugie dziewczęta. Ona próbowała się wymówić. Następnego wieczoru on chciał ją znowu zobaczyć. Gdy te drugie bawiły się, on siedział na polu i czekał, by zobaczyć tą dziewczynę, jak będzie wylewać wodę. Gdy ją zobaczył, zapytał, czy ty wiesz, dlaczego ja tu jestem? Ona odpowiedziała, nie panie, nie wiem. On jej powiedział, powód, dlaczego tutaj przyjechałem, jest, by sobie znaleźć żonę. Ja w tobie znalazłem charakter, jakiego te drugie nie mają. Ja myślę o zboże. Ona rzekła, kto? Ja? O takim czymś nie mogłem nawet myśleć. To był syn właściciela. On miał duży majątek po całym kraju. On powiedział, ja takiej nie mogę znaleźć w Chicago. Ja chcę prawdziwą żonę z charakterem, a tego ja nie znalazłem. On zapytał ją, chcesz wyjść za mnie? Ona rzekła, tak. On rzekł, bądź przygotowana, bo od dziś za rok przyjadę i wezmę cię. Ty nie będziesz więcej pracowała. Ja cię zabiorę do Chicago. Tam ci zbuduję dom, jakiego jeszcze nie widziałaś. Ona rzekła, ja nie miałem dotąd domu, bo ja byłam na utrzymaniu ojczymów. On rzekł, ja ci zbuduję dom prawdziwy i przyjadę po ciebie. Ona o tym pamiętała cały rok i pracowała ile tylko miała siły, aby zarobić wystarczającą ilość pieniędzy, by kupić sobie ślubną suknię. Doskonały obraz na oblubienicę. Ona miała już przygotowaną suknię. Gdy pokazała tą suknię, rzekły jej wszystkie dziewczęta. O, ty głupie, biedne dziecko, ty myślisz, że taki człowiek ożeni się z tobą? Ona odpowiedziała. On mi przyrzekł, a ja wierzę jego słowu. Ale on zrobił z ciebie błazna. Gdyby on sobie wybrał żonę, to na pewno którąś z nas. Ona odpowiedziała. On mi to obiecał i ona dalej oczekiwała jego przyjazdu, aż przyjdzie ten dzień. Czas płynął i nareszcie przyszedł ten dzień o oznaczonej godzinie, o której on miał przybyć. Ona przez cały ten czas nic o nim nie słyszała, ale ona była pewna, że on przyjedzie. Ona się przygotowała, ubrała suknię ślubną, a te drugie śmiały się z niej. Tańczyły wkoło niej, mówiąc, głupia, biedna dziewczyna. Ona się niecierpliwiła, będąc ubrana. Miała też bukiet kwiatów. Oczekiwanie było pełne napięcia. Jego oblubieńca przygotowała się. Te drugie drwiły, mówiąc, nie mówiłyśmy ci, że on nie przyjedzie? Ona odpowiedziała, jeszcze mam 5 minut, a on tu na pewno będzie. Gdy wskazówki się na zegarze przesunęły o dalsze 5 minut, słychać było tętent koni i chmurę prochu, jaki się wzbijał w górę. Przed czekającą dziewczynę przyjechała karoka, z jej wnętrza wyskoczył ten, którego oczekiwała i padli sobie w ramiona. Teraz wszystko stare minęło, kochana. Ona zostawiła wszystkie swoje kuzynki, denominacje i pojechała z nim do nowego domu, jaki on jej przygotował. Ja znam jeszcze inną obietnicę. Idę, abym wam zgotował miejsce, a gdy przygotuję, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Może ktoś mówi, że my jesteśmy wariaci, ale bracia, szczególnie teraz, przy otwarciu pieczęci, w naturalny sposób słyszę, jak wskazówki zegara posuwają się do wieczności. Ja prawie widzę, jak anioł mówi, że czasu już więcej nie będzie. Ta mała oblubienica pewnego dnia padnie w objęcia Jezusa, gdy On ją zabierze w dom Ojca. Pamiętajmy o tym, gdy dalej idziemy. Uważajcie na służbę lwa, słowa, wołu, zwierza roboczego i na mądrość reformatorów. Potem przyszedł czasokres orła, który te rzeczy wydobył, pokazał i objawił. W czasie Bożej służby wczoraj wieczorem została otwarta wielka tajemnica pieczęci. To było zupełnie nie to, co ja kiedyś myślałem. Ja myślałem, że te dusze pod ołtarzem to są męczennicy, ale wczoraj wieczorem, gdy Bóg, Pan, otworzył pieczęć, było pokazane, że to jest niemożliwe, aby to byli męczennicy. Męczennicy poszli do chwały. Myśmy mieli pokazane, że to byli Żydzi. O wywołaniu 144 tysięcy będziemy dzisiaj wieczorem i jutro rano mówić. Te 144 tysiące będzie wywołane między 6 a 7 pieczęcią. Pomordowanym męczennikom dane były białe szaty i ich imiona były wpisane do Księgi Żywota Baranka. Tym tutaj były dane białe szaty, to była grupa Żydów, którzy w czasie ucisku musieli umrzeć. W czasie ostatniej wojny światowej byli oni, czyli Żydzi, znienawidzeni. Miliony Żydów zginęło w Niemczech, miliony niewinnych ludzi było zabitych dlatego tylko, że byli Żydami. Biblia mówi, że oni dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie wydawali, byli mordowani. Biblia mówi, że cały Izrael, ten przeznaczony Izrael, będzie zbawiony. List do Rzymian, 11 rozdział. Dlaczego to nie zostało wcześniej objawione? Bo to nie było przedtem. Teraz możecie to widzieć. Wielki Duch Święty przez wszystkie czasokresy widział, że te rzeczy będą się działy. Teraz jest to objawione. A więc to byli męczennicy z czasu ich ucisku, Żydów. Oni są obrazem na tych 144 tysięcy, którzy między 6 a 7 pieczęcią zostaną wywołani. Siódma pieczęć mówi o jednej rzeczy. O ciszy na niebie przez pół godziny. Tylko Bóg może to objawić, bo nie ma nigdzie na to obrazu. To przyjdzie jutro wieczorem. Módlcie się za mnie. Uważajcie teraz, gdy my się zagłębiamy w szóstą pieczęć, niechaj Ojciec Niebieski nam pomoże. Czytamy objawienie, 6 rozdział, 12 wiersz. Widziałem, gdy otworzył baranek szóstą pieczęć, a oto stało się wielkie trzęsienie ziemi, a słońce szczerniało jako wór włosiany i księżyc wszystek stał się jako krew. A gwiazdy niebieskie padały na ziemię, tak jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy od wiatru wielkiego bywa zachwiane. A niebo ustąpiło jako księgi zwinione. Zwój. A wszelka góra i wyspy z miejsca swego poruszyły się, a królowie ziemi, książęta i bogacze, hetmani i mocarze, każdy niewolnik i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach gór. Uważajcie na mocarzy, co oni czynili. Oni trzymali wino zemsty za ich wszeteczeństwo z wszetecznicą. To jest ta grupa, która piła z jej wina. I rzekli górom i skałom, padnijcie na nas i zakrycie nas przed gniewem tego baranka i przed obliczem tego, który siedzi na stolicy. Albowiem przyszedł dzień, on wielki gniewu jego i któż się ostać może? Zobaczcie na jeźdźca. Nie było żadnego zwierza, które by wołało. Wtedy my już jesteśmy zabrani. My widzimy męczenników pod ołtarzem. Ci męczennicy to są prawdziwi Żydzi, którzy dla swej wiary musieli umrzeć. To nie mogą być chrześcijanie. Wspomnijcie sobie, Bóg im oczy zaślepił. Oni pozostaną jeszcze tak długo zaślepieni, aż zbór z pogan będzie zabrany. Bóg nie działa w jednym czasie z Żydami i poganami, bo by to było sprzeczne z Jego słowem. Bóg z Izraelem działa zawsze jako z narodem, a z poganami jako pojedynczymi osobami. Żydzi też są pojedynczo w niektórych krajach dołączeni. Oblubienica bowiem wybiera się ze wszystkich narodów świata. W ostatnim czasie, w ostatniej części tygodnia lat, będzie Bóg działał z Żydami. Czas pogan już się wtedy skończy. Ta chwila przychodzi szybko, w której się Bóg całkowicie od pogan odwróci. Tak Pan to obiecał. Jeruzalem będzie deptany od pogan, aż się skończy czas pogan. Czas łaski wtedy się skończy. Nieczysty może być bardziej nieczysty, a sprawiedliwy może się dalej usprawiedliwić. Wtedy nie będzie już więcej krwi na ołtarzu. Nie będzie więcej ofiary. Pozostaną tylko dym, błyskawice i sądy. To dokładnie zostanie wylane w szóstej pieczęci, o której my dzisiaj mówimy. Baranek skończy wtedy swoją służbę pośredniczą, dzieło pośrednika na tronie zakończone przez przyniesioną ofiarę krewnego odkupiciela. Krwawiący baranek przyszedł i wziął księgę z ręki tego, co siedział na tronie. To jest zakończenie dnia. On przyjdzie, by zabrać to, co on odkupił. Amen. To mię przenika. My czytamy, jak Jan mówi. Potem widziałem, jak baranek otworzył szóstą pieczęć i przyszło wielkie trzęsienie ziemi. Cała natura się wzruszyła. Bóg czynił wielkie rzeczy, jak uzdrawiał chorych, ślepym oczy otwierał. Ale tu widzimy, że cała natura się wzruszyła. Ziemia się trzęsła, słońce się zaćmiło, księżyc nie świecił, gwiazdy spadały na ziemię. To wszystko dzieje się w szóstej pieczęci. To może się stać w każdej chwili, bo zbór jest gotowy, by go zabrać. Gdy to się będzie działo, oblubienica będzie już nie na tej ziemi. Ona nie pójdzie przez to. Dla pozostałego zboru będzie to czas ucisku. Oni muszą przejść przez ucisk, ale nie oblubienica. Swoją oblubienicę on weźmie stąd wcześniej. On ją odkupił i wybrał według swojej woli, tak jak każdy oblubieniec czyni. Trzęsienie ziemi. Ja pragnę, abyście ze mną czytali i porównywali, abyście przez to największą tajemnicę szóstej pieczęci poznali. To są zakryte tajemnice. Tam w tej księdze jest pokazane, jak ziemia została zniszczona. Jan płakał, bo nikt nie był godny otworzyć tej księgi. Byłoby całe stworzenie zgubione. Adam zgubił prawo do tej księgi. On zapłacił tym, gdy on posłuchał swojej żony, która wywodom szatana więcej wierzyła jak Słowu Bożemu. Księga pozostała w rękach właściciela, zapłacona cena. To nie była krew Żyda lub poganina, to była krew Boża. Biblia mówi, że jesteśmy zbawieni przez krew Bożą. My wiemy, że dziecko ma krew Ojca. Tą krew daje On jako nasz krewny, by móc być naszym Zbawicielem. O, co za wielki to jest Ojciec. Nie możecie brać tylko jednej części Biblii, by coś udowodnić, lecz musicie do tego czytać wszystkie należyte wiersze. Zobaczcie, ja mogę otworzyć miejsce Biblii, gdzie jest napisane Judasz się powiesił i potem otworzę drugie miejsce i przeczytam idź, uczyń to samo. Ale wy wiecie, że to nie należy do tego. Gdy Duch Święty otworzył szóstą pieczęć, ja myślę, że lepiej będzie o niej w inny sposób uczyć. Otwórzcie Biblię i czytajcie Mateusza 24 rozdział, gdzie sam Baranek mówi. Każdy wie, że autorem tej księgi jest Chrystus. Lecz tutaj Mateusz 24 jest kazaniem do Żydów. Abyśmy lepiej mogli zrozumieć, trzymajcie otworzoną Biblię u Mateusza 24 rozdział i Objawienie 6 rozdział. Tutaj pokazuje obrazowo Baranek to, co na innym miejscu wypowiada słowami. Najpierw jest mowa o tym, a potem się to wypełnia. To jest doskonałe potwierdzenie. My wiemy, że to jest ten rozdział, który uczeni i wszyscy ludzie biorą i mówią o czasie ucisku. Ta pieczęć jest pieczęcią sądu. Myśmy już mówili o tym, jak Antychryst jeździł. O tym, jak zbór będzie zachwycony i jak wszystko zostało zakończone. Potem widzieliśmy męczenników, Żydów pod ołtarzem. Teraz w czasie ucisku przyjdzie sąd nad ludźmi. 144 tysięcy Żydów zostało wywołanych i zbawionych. Ja udowodnię to, że są to Żydzi, a nie poganie. Oni nie mają nic wspólnego z oblubienicą, bowiem ona jest już w tamtym czasie zabrana. Najpierw czytamy Mateusz 24:1-3. A wyszedłszy Jezus z kościoła szedł i przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania kościelne. I rzekł im Jezus, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie osobno, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak przyjścia Twego i dokonania świata. Tutaj zatrzymamy się trochę. To, o czym my w pierwszych dwóch wierszach czytaliśmy, miało miejsce w czwartek, to jest 4 kwietnia 30 roku naszej ery. A trzeci wiersz, czwartek wieczór tego samego czasu, gdy oni przyszli do kościoła, pytali go o tych rzeczach. Oni powiedzieli, popatrz na tą wielką budowlę, czy ona nie jest piękną? Pan powiedział, że nie zostanie kamień na kamieniu z niej. Potem zszedł Jezus z góry i usiadł, a oni mu postawili trzy pytania. Oni pragnęli o tych sprawach wiedzieć bliżej. Jego uczniowie byli Żydami. Pytania te brzmiały. Kiedy się to stanie, że nie zostanie z tej świątyni kamień na kamieniu? Co będzie znakiem Twego przyjścia i zakończenia świata? Przy tych trzech pytaniach ludzie robią błędy. Oni te pytania stawiają na jeden czasokres, nie wiedząc, że Chrystus odpowiedział na trzy pytania. To jest cudowne. Teraz pragnę zobaczyć, jak Jezus im odpowiedział. On coś uczynił we mnie, tak samo jak pewnego wieczoru, gdy byliśmy przy Słowie. Przezwyciężenie przez objawienie. Porównajmy pierwszą pieczęć z pierwszym pytaniem i zobaczymy, czy zgadza się całkowicie. Tak samo czyniliśmy przy wykładach siedmiu czasokresów zborów. Czytajmy objawienie 6 rozdział 1-2. I widziałem, gdy baranek otworzył pierwszą pieczęć, słyszałem jedno z czterech zwierząt mówiące: chodź i patrzaj. I widziałem, a oto biały koń, a ten, który siedział na nim, miał łuk i dano mu koronę i wyruszył, aby zwyciężać. Kto to jest Antychryst? Mateusza 24 rozdział 4 i 5. A Jezus odpowiadając rzekł im: patrzcie, aby was kto nie zwiódł. Albowiem wiele ich przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: jam jest Chrystus, i będzie wielu zwiedzionych. Widzicie? To jest Antychryst, to jest pieczęć. Pan to tutaj powiedział i przez złamanie pieczęci to zostało objawione. To jest dokładne. Drugą pieczęć znajdujemy u Mateusza 24 rozdział 6 wiersz i objawienie 6 rozdział 3 i 4 wiersz. I usłyszycie o wojnach i wieści o wojnach, patrzcie, abyście sobą nie trwożyli, albowiem musi to wszystko przyjść, ale to jeszcze nie koniec. Objawienie 6, 3 i 4. A gdy otworzył drugą pieczęć, słyszałem drugie zwierzę mówiące: chodź i patrzaj. I wyszedł drugi koń rydzy, a temu, który na nim siedział, dano moc, aby odjął pokój na ziemi, tak aby jedni drugich zabijali i dano mu wielki miecz. Zupełna zgodność. Raduję się z tego. Pismo się samo tłumaczy. Czy was to nie cieszy? Duch Święty napisał wszystko i on jest w stanie to objawić. Zobaczmy na trzecią pieczęć. Mateusz 24, 7 i 8. Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór i miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Teraz będzie odkryta trzecia pieczęć z objawienia 6 rozdział 5 i 6. A gdy otworzył trzecią pieczęć, słyszałem trzecie zwierzę mówiące: chodź i patrzaj. I widziałem, a oto koń wrony, a ten, co na nim siedział, miał wagę w ręce swojej. I słyszałem głos z pośrodku czterech zwierząt mówiący: miarka pszenicy za grosz, a trzy miarki jęczmienia za grosz, a nie szkodź oliwie i winu. Głody. Widzicie dokładnie zgodność pieczęci z tym, co Jezus mówił? Teraz idziemy do czwartej pieczęci. Udręczenie i śmierć. Mateusz 24, 7 i 8. Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą głody, mory i trzęsienia ziemi miejscami, ale to wszystko jest początkiem boleści. Teraz przychodzi jeździec na płowym koniu. Śmierć. Objawienie 6, 7, 8. A gdy otworzył czwartą pieczęć, słyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiący: chodź i patrzaj. I widziałem, a oto koń płowy, a tego, który na nim siedział, było imię śmierć i piekło szło za nim i dana im jest moc nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali głodem, mieczem i morem przez zwierzęta ziemskie. Teraz idźmy do piątej pieczęci, Mateusz 24, 9-13. Wtedy was podadzą w udręczenie i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla imienia mego. A wtedy wielu się ich zgorszy, a jedni drugich będą wydawać i nienawidzieć. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu. Ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. Objawienie 6, 9-11. A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które wydawali. I wołali głosem wielkim, mówiąc: kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz się krwi naszej nad tymi, którzy mieszkają na ziemi? I dane są każdemu szaty białe i powiedziano im, aby jeszcze odpoczywali przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mają być pobici jak i oni. Teraz dochodzimy do szóstej pieczęci. Uważajcie, Jezus mówi u Mateusza 24, 29-30, a zaraz po utrapieniu onych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da jasności swojej i gwiazdy będą padać z nieba i moce niebieskie poruszą się. Wtedy się ukaże na niebie znamieniem Syna Człowieczego, i wtedy narzekać będą wszystkie pokolenia ziemi i ujrzą Syna przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i z chwałą wielką. Przeczytajmy do tego objawienie 6 rozdział 12-17. I widziałem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto stało się wielkie trzęsienie ziemi, a słońce pociemniało jako wór włosiany i księżyc stał się jako krew, a gwiazdy niebieskie padały na ziemię, tak jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy od wiatru wielkiego bywa zachwiane. A niebo ustąpiło, znikło, jako księgi zwinione, a wszelka góra i wyspa się poruszyła z miejsca swego. I wszyscy królowie ziemi, książęta, bogacze, hetmani i mocarze, każdy niewolnik i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i w skałach gór i rzekli do gór i skał: padnijcie na nas i zakrycie nas przed gniewem tego baranka, albowiem przyszedł dzień ów wielki gniewu jego i któż się ostać może? Gdy my to, co Jezus powiedział u Mateusza 24, rozdział 19, porównamy z tym, co mówi objawienie w szóstej pieczęci, to widzimy, że tutaj jest mowa o czasie ucisku. Najpierw pytali uczniowie, kiedy będzie świątynia zburzona? Pan odpowiedział im, on mówił z nimi o czasie Antychrysta, o męczennikach i o zabraniu Kościoła. Już Daniel wiedział, gdy on pisał o człowieku grzechu i co on będzie robił. Między innymi miał on też znieść codzienną ofiarę. Jezus mówił o tym, gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia opisaną przez Daniela stojącego na miejscu świętym, obrzydliwość stoi na miejscu zburzonej świątyni. Jezus powiedział, niechaj ci, co będą w górach, ci, co będą na dachach czy w polu, niech nie schodzą, by zabrać szatę, bo to będzie czas ucisku. Wszystkie te rzeczy musiały przez miniony czasokres być wypełnione, a przez otwarcie szóstej pieczęci potwierdzone. Jezus nie uczył o siódmej pieczęci. O tym nie ma nic napisane. On mówił dalej, przy powieściach. Także Jan pisze o siódmej pieczęci. Siódma pieczęć jest ostatnią. To będzie coś potężnego, bo o tym nie ma nic napisane. Jan powiedział tylko, że była cisza na niebie i Jezus nie powiedział nic na ten temat. Zobaczcie, od piątej pieczęci nie było już zwierzęcej istoty. To się już dzieje po czasokresie Ewangelii w czasie ucisku. Pieczęć szósta mówi o ucisku. Oblubienica już wtedy będzie z Panem w górze. Żyjące istoty, zwierzęta już nie występują od piątej pieczęci. Bóg nie zajmuje się już zborem, bo on jest zabrany. Bóg zwraca się do Izraela. To będzie czas, w którym Izrael przyjmuje poselstwo królewskie. Bóg już nie zajmuje się Kościołem, bo on jest zabrany. A Bóg zwraca się do Izraela. Oni przyjmą poselstwo przyniesione przez dwóch proroków z objawienia 11 rozdziału. Izrael jest narodem, naród jako słudzy Boży. Syn Dawida przyjdzie na tron, dlatego wołała niewiasta, synu Dawida. Bóg przysiągł Dawidowi, że mu wzbudzi syna, który będzie siedział na tronie Dawida, ojca. A tron ten ma być wieczny bez końca. Salomon budował świątynię jako obraz. Teraz mówi Jezus, nie zostanie kamień na kamieniu z tej świątyni. Jezus próbował im tylko powiedzieć, że on znowu przyjdzie. Kiedy znowu przyjdziesz? Te rzeczy się wypełnią zanim ja przyjdę. Tutaj są one. To was zaskoczy, że Izrael w tysiącletnim królestwie będzie narodem, państwem. 12 pokoleń izraelskich obrazują naród, ale oblubienica będzie w pałacu. Ona będzie wtedy królową. Ona będzie zamężną. Wszystkie narody ziemi będą przychodzić do tego miasta i będą wnosić tam chwałę. Bramy nie będą zamknięte na noc, bo tam nocy nie będzie. Bramy będą zawsze otwarte i królowie ziemi będą tam przychodzić. Objawienie 22 rozdział. Ale oblubienica będzie z barankiem tam wewnątrz. Czy wy to widzicie? Tam oblubienica nie będzie pracować w winnicach. Ona jest królową. Inni będą musieli pracować. Naród tak, ale nie ona. Amen. Ci dwaj prorocy z objawienia 11 rozdziału będą głosić, królestwo niebieskie się przybliżyło i będzie ustanowione. To będzie czas ostatnich 3,5 roku. Było obiecane 70 tygodni, a w 70 tygodniu, w połowie, miał być zabity baranek, Mesjasz ofiarowany za ludzi. Z tego powodu Żydzi mają jeszcze 3,5 roku do dyspozycji. To było im obiecane. Gdy Mesjasz został osądzony, Żydzi byli zaślepieni tak, że go nie poznali. Z tego powodu przyszedł czas łaski dla pogan. Bóg posyłał posłańców i wywoływał pojedynczo. Gdy wyszedł pierwszy posłaniec, zabrzmiała trąba. On głosił. Głos trąby głosił wojnę. Posłaniec, anioł, przyszedł, by ogłosić poselstwo tej godziny, jak na przykład Luter i wszyscy inni posłańcy, o których już mówiliśmy. Jakie zadanie ma posłaniec? On występuje i pieczęć bywa otwarta. Słychać głos trąby ogłaszający wojny i idzie on, by zakończyć. Znowu drugi posłaniec przychodzi. Ten kończy i umiera. Ci, którzy poselstwo przyjmują, są zapieczętowani, a plagi przychodzą na tych, którzy poselstwo odrzucają. Organizują się i oni tworzą nową organizację. Przychodzi nowa siła, czasokres zboru, nowa służba. Bóg przychodzi ze swoją służbą, a antychryst przynosi swoje rzeczy. Anty znaczy przeciwko. Te rzeczy idą jedna po drugiej obok siebie. Ja pragnę, abyście coś zobaczyli. Kain przyszedł w tym samym czasie, co Abel na ziemię. Gdy Chrystus przyszedł na ziemię, był tam też Judasz. Gdy Duch Święty został zesłany, zjawił się w tym samym czasie Duch Antychrysta. W tych ostatecznych dniach, w których się objawia Duch Święty, pokazuje także swoje oblicze Antychryst, który pomieszał religię i politykę. W czasie, gdy Antychryst się w pełni uwidoczni, przyjdzie sam Bóg, aby nas w pełni wybawić. To wszystko się zgadza. Strona w stronę. Kain i Abel. Wrona i gołąb w arce Noego. Judasz i Jezus. I tak dalej. Tak samo Moab i Izrael. Moab nie był pogańskim narodem. Oni przynosili te same ofiary co Izrael. Oni modlili się do tego samego Boga. Jedna z córek Lota miała dziecko swoim ojcem. Nazwała go Moab. Z niego wyszło pokolenie Moabitów. Gdy oni zobaczyli swoich braci Izraelitów, że idą, Moabici byli wielką organizacją. Żydzi mieszkali tylko w namiotach. Oni mogli iść dokąd chcieli. Moabici mieli króla i także fałszywego proroka Balama. Oni chcieli przekląć swoich braci, którzy chcieli przejść przez ich kraj w drodze do obiecanego kraju. Żydzi zapytali ich, czy możemy przejść przez wasz kraj? Za wodę, jaką wypiją nasze owce i krowy, zapłacimy tak samo i za trawę. Moab odpowiedział, nie, tutaj nie będziecie mieli takiego zebrania z przebudzeniem. Patrzcie, co on dalej uczynił. On tak jak Izabela odciągnął dzieci Izraela przez fałszywych proroków i oni żenili się z Moabitami. Przyszło cudzołóstwo do Izraela. To samo czyni przez wszystkie czasy ten sam duch z tymi, którzy są w drodze do obiecanego kraju. Na tej drodze jesteśmy także i my. Co on uczynił? Przyszedł fałszywy prorok i zwodził ich przez niewiasty. To samo dzieje się i dzisiaj. W ten czas podróżowali Żydzi długi czas koło góry. Jednak Izrael poszedł mimo to naprzód i doszedł do kraju obiecanego. Patrzcie na to, co im Pan dawał, zanim weszli w kraj obiecany. Zanim oni przeszli Jordan, do tego czasu kresu idziemy i my teraz. To mi się podoba. Najpierw zwróciłem uwagę na 3,5 lat z proroka Daniela. Ja chciałbym was uczyć tak, byście dobrze zrozumieli. Daniel widział czasy, które przyjdą także odnośnie Żydów. On rzekł, że dane są Żydom 70 tygodni lat i przyjdzie Mesjasz, aby złożyć życie w ofierze. To się dokładnie wypełniło. Bóg z pogan, do których się zwrócił, wziął lud swemu imieniowi. Gdy tylko oblubienica z pogan zostanie wywołaną, zostanie ona zachwyconą, wtedy głupie panny, czy zbory, zostaną w ciemnościach zewnętrznych, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. W tym samym czasie przyjdzie ucisk na ludzi. W czasie tego ucisku wystąpią ci dwaj prorocy, o jakich mowa w objawieniu 11 rozdziale. Oni będą Żydom głosić Ewangelię. Oni dokładnie będą głosić przez 1260 dni, co biblijnie licząc oznacza 3,5 roku. Przedtem nie zajmie się Bóg Żydami, bo im ogłoszona była Ewangelia. Przed dawnym czasem zapytał mnie jeden brat ze zboru, czy nie powinienem iść do Izraela, bo ja myślę, że tam jest przebudzenie. Ktoś mi powiedział, bracie Branham, ty powinieneś jechać do Izraela, oni teraz uwierzą. Gdy ja o tym myślałem, przyszła mi do głowy myśl, co powiedzieli Żydzi. Jeżeli ten Jezus jest Mesjasz, to my chcemy widzieć u Niego znaki proroka. Prorokowi my uwierzymy. Gdy się to uda, to pojadę do Izraela. Byłem w Kairo, Egipt. Miałem bilet samolotowy w rękach, by jechać do Izraela. Pomyślałem, pojadę, jeśli oni mnie o to proszą. Jeżeli oni żądają znaku proroka, to zobaczymy, czy oni przyjmą Chrystusa. Levi Petrus ze Sztokholmu posłał 1 000 000 Biblii do Izraela. Na pewno słyszeliście to nagranie 3 minuty przed północą. Żydzi z całego świata się tam zebrali i zamieszkali tam. Anglicy oddali Żydom kraj żydowski, Palestynę. I tak powstał rosnący naród. Mają oni swoje pieniądze, flagę, armię i wszystko jako naród. Żydzi wrócili do ich kraju rodzinnego, który do nich należy. Pomyślcie, jak długo Izrael znajdował się poza swoim krajem, tak długo on był poza czynieniem woli Bożej. Abrahamowi był dany ten kraj. Żydzi nie chcieli wsiadać do samolotu. Oni coś ciekawego widzieli. Na to wystąpił stary rabbi i rzekł: nasz prorok powiedział, że Izrael powróci do swej ziemi na skrzydłach orlich, a więc musieli wsiadać do samolotu i jechać do domu. Drzewo figowe jest już soczyste. Stara gwiazda Dawida znowu powiewa. Dni pogan są policzone, obciążone strachem. Czas ucisku jest blisko. Pieczęcie są otwarte. Oblubienica jest gotowa wznieść się na powietrze. Wtedy przyjdzie ucisk. Wtedy Bóg wywoła tych 144 tysiące. Oni nie wierzą nikomu, lecz tylko prorokowi. To Bóg im obiecał i tego oni się trzymają. Mojżesz im powiedział: Pan wzbudzi wam proroka i macie go słuchać. Kto go nie będzie słuchał, będzie wygładzony spośrodku ludu. Biedni ci ludzie byli ślepi. Oni dali miejsce diabłu, mówiąc, że jest jasnowidz, Belzebub. Jego krew ma spłynąć na nich, bo oni nie wiedzieli, co czynią, bo byli ślepymi. Z tego powodu musiało wielu umierać w uciskach, chociaż to było ich prawo. Ojciec jednak zaślepił ich oczy, aby przez to nas wziąć. To jest najbardziej ujmujące z całego Pisma Świętego. Pomyślcie tylko, co Żydzi uczynili z krwią ich ojca. To był ich ojciec, Bóg, który tam wisząc krwawił. Biblia mówi, tam go oni ukrzyżowali. To są cztery wielkie słowa. W Jeruzalem, najświętszym mieście świata. Oni, lud święty na całym świecie, jego najwyższego i najważniejszego na całym świecie. Dlaczego? Najbardziej religijni ludzie na całym świecie. Jedyna prawdziwa religia świata. Stali tam i ukrzyżowali tego samego Boga, który w Biblii mówi, że znowu przyjdzie. Dlaczego nie poznali? Biblia mówi, że Bóg im zaślepił oczy, tak że oni nie mogli poznać Jego. Jezus powiedział: kto z was może mnie oskarżać o grzech? Innymi słowy, czy ja nie czynię tych rzeczy, które miałem czynić? Grzech jest niewiara. On czynił, co Bóg powiedział, ale oni tego nie mogli widzieć. Gdy się rozmawia z ludźmi, to jest tak, jakby się lało wodę na grzbiet kaczki. To jest okropne patrzeć na to, co ludzie czynią. To jest tak sztywne i religijne. Oni są więcej pyszni i oddani przyjemnościom niż miłości ku Bogu. Lud nierozumny. Oni są wrogami wszystkiego, co dobre. Oni mają pozory pobożności, ale zapierają się mocy. Od takich bądźcie z dala. Denominacje doprowadziły do takiego zamieszania. Moc i wielkość Bożą przypisują tylko na czas apostołów, a wszystko inne na czas tysiąclecia. Ja na to powiedziałem, że to jest podobne do człowieka, który zawsze chwali Boga za to, co on zawsze czynił i patrzy na to, co on kiedyś będzie czynił, ale ignoruje to, co Bóg teraz czyni. Ludzie zawsze są takimi. Tam stali Żydzi i mówili: gloria, chwała Bogu. Jak napisano w Ewangelii Jana 6 rozdział: ojcowie wasi jedli mannem na puszczy, ale Jezus powiedział, że oni wszyscy pomarli. Oni pili wodę ze skały na puszczy, a Jezus powiedział: ja jestem skałą, opoką. Ja jestem chleb żywota, który od Boga pochodzi, drzewem żywota, z którego nie jedli pierwsi ludzie. Gdy człowiek ten chleb je, nie umrze na wieki i ja go wzbudzę w ostateczny dzień. Prawdziwy Mesjasz tam stał, mówił im myśli ich serca, co było dowodem, że on był prawdziwym Mesjaszem. On czynił sprawy, które były obiecane, że będzie czynił, gdy przyjdzie. A ludzie stali i powiedzieli: nie, to nie może być on. Nie, on nie przyszedł tak, jak powszechnie przypuszczano, że ma przyjść. On jednak przyszedł do Betlejem. On jest dzieckiem nieślubnym. My wiemy, że on jest bezrozumny. On ma diabła. Ich oczy były na tamten czas zaślepione. Teraz wyglądają oni na proroka, którego oni otrzymają. Dwóch. Przez to dokładnie rozumiecie, że tu się rozchodzi o czas po zachwyceniu zboru. Ja dam wam jeszcze przykład. To znajdziecie tutaj. To jest pokazane jako symbol w tym, co my nazywamy trudami Jakuba. Tutaj chciałbym się chwileczkę zatrzymać. Ja pragnę, abyście wszystko pojęli. Ja wierzę, że Bóg wam to pokaże. Jakub miał pierworodztwo, on go otrzymał podstępem. Przy tym oszukał swego ojca i swego brata. On czynił wszystko, aby otrzymać pierworodztwo, ale w rzeczywistości ono się już jemu należało, bo Ezaw go sprzedał. On poszedł do swego teścia i kładł kije nacinane na biało do wody, by krowy miały cielęta białe kropki. On czynił wszystko, by zdobyć pieniądze. Od swego ludu był on odepchnięty. To jest obraz na Żydów dzisiejszego czasu. On był zbieraczem pieniędzy, nie patrząc na to, w jaki sposób to zdobywa. On zdobywał je wszelkimi środkami. We wszystkim był on podstępny, chytry. Nie próbujcie z nim handlować, bo on was oszuka. To jest ten duch, który dzisiaj zdobywa sobie miejsce. Reformatorzy nie mogli tego słowa dobrze zrozumieć, bo oni mieli ducha ludzkiego. Dopiero w czasokresie orła otrzymaliśmy słowo i objawienie. Rozumiecie to dobrze? Powróćmy do pieczęci. Gdy one są otwarte, to możecie widzieć, co Bóg czynił, co On czyni i co będzie czynił. Ludzie zachowują się tak, jak Duch objawił, że się będą zachowywać w tym czasokresie. Jan, Paweł, to był duch lwa, rzeczywiste słowo. Apostoł Paweł stał za tym słowem, w tym słowie i powiedział: ja wiem, że przyjdą fałszywi bracia, oni będą chodzić wokoło, zakładać denominacje i czynić takie rzeczy. Tak będzie aż do ostatnich dni, aż do złych czasów. On był prorokiem, bowiem słowo było w nim. On mógł mówić, jaki przebieg będą mieć sprawy. Fałszywi ludzie wejdą między was i będą mówić rzeczy, aby braci i uczni pociągnąć za sobą. To jest antychryst. Tak się dokładnie stało. Co się stało? Gdy nadszedł ciemny czas ucisku średniowiecza, nikt nie mógł nic przeciw uczynić, bowiem Rzym miał moc religijną i polityczną. Nic nie można było uczynić, jak tylko pracować, aby żyć, by w końcu jako ofiara paść z ich ręki. To był czasokres wołu. Potem przyszli reformatorzy. Martin Luther, Wesley, Finney, Knox i inni. Oni prowadzili reformację, wywołując lud. Jednak lud się odwrócił z powrotem i ożenił się z systemem denominacji. Tak mówi Pismo Święte. Ona była wszetecznicą, czyli Rzym. Ona miała dzieci, powiedział Bóg. Dałem jej czas, aby pokutowała, ale ona nie chciała. Dlatego wezmę ją i jej potomstwo i tam wrócę, gdzie oni należą. Oni zobaczą, że Bóg to uczynił i że będzie jeszcze raz czynić. Już zbliża się koniec, lecz tych, których imiona są zapisane w Księdze Żywota, tych Pan zawoła i oni usłyszą. Jezus powiedział: owce moje głosu mego słuchają. Wszystko, co my mamy teraz czynić, to tylko, aby wywołać owce. Kozły tego nie zrozumią. Wy znacie głos wywołującego owce? Owce moje słuchają głosu mego. Dlaczego? Co to jest właściwie za głos? Głos jest duchowym znakiem. Bóg rzekł do Mojżesza: gdy oni nie usłuchają głosu mego pierwszego znaku, to usłyszą głos mego drugiego znaku. Moje owce słuchają mego głosu. Gdy to się dziać ma w tych ostatnich dniach, owce Boże, poznajcie to. One to rozpoznają. Moje owce mnie znają i za obcym nie pójdą. One nie pójdą za nikim innym. One będą wierzyć tylko, gdy jest potwierdzony znak czasu. Uważajcie, co działo się z Jakubem? On miał pragnienie. Dokąd? Do swej ojczyzny. O, to jest dokładnie to, co Izrael czynił. Jakub to jest Izrael, bowiem jego imię zostało zmienione. Z bólem serca poszedł on, Jakub, do ojczyzny. Na drodze spotkał go Bóg i zostało zmienione jego imię. W tej drodze był Jakub mocno ściśniony, bo on miał obawę przed Ezawem. Pieniądze stały w drodze. Tak samo spróbują sojuszu z Rzymem, tylko dla pieniędzy. Ezaw nie potrzebował wcale pieniędzy, bo cały majątek był w jego rękach. Tak jest teraz z Rzymem. My widzimy, że Izrael w czasie potrzeby, gdy on jeszcze nazywał się Jakub, mocował się z Bogiem. On objął coś, co było rzeczywistością. Przyszedł wtedy człowiek, którego Jakub objął ramionami, by go otrzymać w miejscu. Ten człowiek powiedział: ja muszę teraz odejść, bo zbliża się dzień. Gdy niebo się zaróżowi, będzie zaraz dzień. Ale Jakub powiedział: ja cię nie puszczę, ty nie możesz jeszcze odejść. Ja pozostanę z tobą, ponieważ ja chcę, aby te rzeczy zostały zmienione. Tak jest z tymi 144 tysiącami. Gdy oni zobaczą, będą trzymać mocno. Tam stoi Mojżesz i Eliasz. Oni będą się tak mocno zmagać z Bogiem, aż te 144 tysiące będzie wywołane z Izraela. To będzie miało miejsce bezpośrednio przed uciskiem. Jak cudowny był trud Jakuba, 144 tysięcy zostanie wywołanych. Ci głoszący słowo, ci prorocy będą tak głosić jak Jan Chrzciciel. Przybliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie. Dlaczego mają Izraelici pokutować? Pokutujcie z grzechu waszej niewiary, nawróćcie się znowu do Boga. Pomyślmy tutaj o czymś. Te wielkie wydarzenia stały się w naturze. Objawienie 12 rozdział 6 wiersz czytamy, że słońce się zaćmi i będzie ciemność jak wór włosiany. Pamiętajcie, że to się stanie w czasie pogan, lecz w czasie Izraela to chciałbym wam pokazać. Przedtem wskazywałem, że te 144 tysiące będą wywołani i przedstawiałem, co będzie się dziać w czasie ucisku. Czytamy w 2 Mojżeszowej, 10 rozdział, 21-23. Tu jest opisane, jak naród izraelski zostanie wyprowadzony. Ja byłem tak tym przezwyciężony, gdy pisałem notatki i tak się radowałem, że te notatki pozamieniałem. 2 Mojżeszowa, 10 rozdział, 21-23. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę Twą ku niebu, a będą ciemności po ziemi egipskiej przez 3 dni. Nie widział jeden drugiego, ani się kto ruszył z miejsca swego przez one 3 dni, lecz u wszystkich synów izraelskich była światłość w mieszkaniach ich. Porównajcie to proszę, to jest dokładne tak jak tutaj napisano, bowiem słońce będzie ciemne jak wór włosiany. Co to znaczy, gdy takie rzeczy dzieją się w naturze? Bóg woła Izraela, On chciał wyzwolić Izraela z rąk wrogów Egipcjan. Teraz wyzwoli ich Bóg z rąk Rzymian, z którymi oni znowu zawrzą przymierze. To samo się dzieje. Plagi będą spadać na wrogów. Gdybyśmy mieli czas, mógłbym wam pokazać, co będzie ze zborem z pogan. Biblia mówi, że szatan podniósł wielką złość na niewiastę i wypuścił wodę z ust swoich za nią, by ją zniszczyć i tych z nasienia jej, co pozostali. To będzie się dziać, gdy władcy pod wpływem Kościoła Rzymskiego będą resztki nasienia niewiasty prześladować. Pierwszy raz ich Bóg wyprowadził możną ręką i słońce się zaćmiło. Tak samo będzie się dziać przy końcu czasu ucisku. Drugi raz u Daniela, 12 rozdział 1-3 czytamy. Każdy, kto znajdzie się napisany w Księdze Żywota, będzie uratowany, zbawiony. Daniel mówi o czasie, gdy to się będzie dziać. Izrael na końcu 70. tygodnia będzie uratowany. Daniel 12 rozdział 1-3. Tego czasu powstanie Michał Książem Wielki, który się zastawia za synami ludu swego, a będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być aż do tego czasu. Tego mówię czasu będzie wyswobodzony lud Twój, ktokolwiek napisany w księgach. Ten czas ucisku, o jakim mówi Daniel, porównajcie z tym, co mówi Jezus u Mateusza 24. Ci, którzy są zapisani w księgach baranka, zostaną wyswobodzeni, a wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocucą się jedni ku żywotowi, a drudzy na pohańbienie i wzgardę wieczną. Ale ci, którzy innych nauczają, świecić się będą światłością na niebie, którzy wielu ku sprawiedliwości przywodzą jako gwiazdy na wieki wieczne. Potem kazał on Danielowi zamknąć księgę i powiedział mu, że on, Daniel, pójdzie na spoczynek i na końcu zmartwychwstanie. To nie zależy na tym, czy wy żyjecie, czy umieracie. Wy tak, ty, czy tak powstaniecie. Umrzeć dla chrześcijanina nic nie oznacza, bowiem to nie zależy na tym, czy żyjecie, czy umieracie. W 12 rozdziale Daniela napisano, że każdy, kto jest napisany w Księdze Żywota, będzie wyswobodzony. Bóg po czasie ucisku wyswobodzi swojego drugiego syna Izraela. To jest drugie wyswobodzenie Izraela. Wy wiecie, że Izrael będzie nazwany Bożym Synem i dla tego celu Bóg go z ucisku wyzwoli, tak jak wtedy z Egiptu. Tutaj zatrzymamy się trochę, aby coś dodać do tego. Ci dwaj prorocy będą dokładnie to czynić, co Mojżesz wtedy czynił. Objawienie 11 rozdział 3-5. I dam je dwom świadkom moim, którzy prorokować będą 1260 dni, obleczeni będąc w wory, co oznaczają dwie oliwy i dwa świeczniki stojące przed obliczem Boga wszystkiej ziemi. A jeśli by im kto chciał uszkodzić, ogień wynijdzie z ust ich i pożre nieprzyjaciele ich, a jeśli by im kto chciał uszkodzić, ten też musi być zabity. My znamy to, co napisano w Objawieniu 19 rozdziale, gdzie miecz ostry z jego ust wychodzi, którym jest Słowo Boże. Bóg pokonuje swoich wrogów tylko Słowem Bożym. Gdy prorocy będą prorokować, a ktoś będzie im przeszkadzał lub będzie chciał zadać cierpienie, to z ust ich wyjdzie ogień. Ogień, Duch Święty. Słowo jest duch. To wyjdzie z ich ust. Patrzcie na Mojżesza i zobaczymy, co z jego ust wychodziło. Egipcjanie prześladowali Żydów i Faraon nie chciał ich wypuścić. Bóg włożył w usta Mojżesza słowo. Boże myśli weszły w serce Mojżesza i gdy on je wypowiedział, to było wtedy słowo Boże. On podniósł swoją rękę i powiedział, że mają przyjść muchy i tak się stało. Zobaczcie, gdy ktoś im coś uczyni złego, wyjdzie ogień z ust ich i spali ich przeciwników. To jest to, co oni wypowiedzą, stanie się. Amen. Gdy ktoś będzie chciał im coś złego uczynić, będzie on wtedy zabity. Bracia, teraz występuje Bóg. W czasie poselstwa mają oni moc zamknąć niebo, aby deszcz nie padał, tak jak to uczynił Eliasz już jeden raz. Także Mojżesz wie, jak to czynić, bo on już raz miał tą służbę taką samą. Dla tej przyczyny są oni zachowani. Amen. Tutaj mógłbym powiedzieć coś dobrego, ale ja to podniosę jutro wieczorem. Oni mają moc wodę zamienić w krew i ziemię uderzyć plagą, ile i jaką będą chcieć. Co może uczynić takie rzeczy? Słowo Boże. Oni mogą rozporządzać naturą tak, jak im dano będzie. W ich czasie wypełni się szósta pieczęć. Oni będą otwierać i zamykać. Tylko moc Boża może panować nad przyrodą. Czy to rozumiecie teraz? O tym mówi pieczęć. Kto to będzie czynił? To są prorocy, którzy wystąpią po zachwyceniu oblubienicy. Z mocą Bożą, Słowa Bożego podporządkują sobie naturę, przyrodę. Oni wywołają trzęsienie ziemi. Księżyc przemieni się w krew. Słońce zgubi swą jasność i wiele rzeczy stanie się na ich polecenie. Amen. Tutaj to macie. Czy moglibyście zobaczyć, jak pieczęcie zostały otwarte przez czas okresy i nam zostali pokazani męczennicy? Tutaj są dwaj prorocy, którzy stoją na Słowie Bożym, by postępowali z naturą według swojej woli i by poruszyli ziemią. Dokładnie jest pokazane, kto to czynił, mianowicie Mojżesz i Eliasz. Tutaj się ich służba jeszcze raz pokaże. Poznajecie to? Widzicie? Szósta pieczęć dotyczy tych dwóch proroków. Czy nie dziwicie się temu? Ale co otwarła ta pieczęć? Proroków. Amen. My żyjemy w czasokresie orła. Pomiędzy nami została złamana szósta pieczęć i teraz spoglądamy do tyłu, tam gdzie Jezus mówił o tym, co się jeszcze stanie. Idziemy z powrotem do Starego Testamentu, do Eschiela i starych proroków, bowiem oni mówili, co się stanie. Tutaj jest szósta pieczęć otwarta i mówi się, to jest pełne tajemnic. Co to uczyniło? Tajemnica jest u proroków dokładnie tak, jak mówi Pismo. Oni będą rozkazywać naturze. Oni czynią te same dzieła, które już raz czynili. Amen. Gloria. Gdy mnie to zostało pokazane, stałem koło mego krzesła, chodziłem w koło i myślałem, Panie, ja Ci dziękuję, Ojcze Niebieski, że szósta pieczęć jest otwarta. Zobaczcie, gdy ktoś będzie im chciał szkodzić, wyjdzie ogień z ich ust, słowo. Tak samo zszedł Duch Święty na apostołów i ogień wyszedł z ich ust. W Objawieniu 19 rozdziale widzimy to samo. Wielki miecz wychodzi z ust jego słowo. Chrystus pobije tych swoich wrogów, gdy On przyjdzie. On jest już w drodze. Oni mają moc w czasie ich prorokowania zamknąć niebo, że nie będzie padał deszcz. To jest podporządkowanie natury. Eliasz trzymał 3,5 roku niebo zamknięte. Ostatnia część tygodnia lat Daniela trwać ma 3,5 roku. Co uczynił Mojżesz? On przemienił wodę w krew i czynił jeszcze wiele cudów, które są identyczne z tym, co się będzie dziać w czasie szóstej pieczęci. W Objawieniu 11 rozdziale czynią oni to samo. Amen. Te trzy części Pisma Świętego są przeniesione na jedną. Otwarcie szóstej pieczęci jest teraz przed nami. Amen. Gloria. Bóg chce swego Syna Izraela ratować i to w ten sam sposób, jak w ten czas z Egiptu. On posłał Mojżesza, by ratować Izraela. Teraz będzie Pan to samo czynił. Pan posłał Eliasza do Achaba i 7 tysięcy wyszło. W czasie ucisku będzie 144 tysiące, którzy będą wywołani. W czasie szóstej i siódmej pieczęci wypełni się siódmy rozdział objawienia, gdzie jest mowa o pieczętowaniu 144 tysięcy. Ameryka ma liczbę 13. 13 krajami zaczęli oni. 13 gwiazd i tyle samo pasów jest na ich fladze. 13 kolonii. Wszystko 13. Dlatego Ameryka pokazana jest w 13 rozdziale objawienia od 11 wiersza. To jest kobieta, naród. Pan wyswobodzi swego własnego syna, swego jednorodzonego syna. Mateusz 2 rozdział 15 wiersz. Jakub był tak samo jego synem, ale nie jego jednorodzonym synem. Zobaczmy, co dzieje się u Mateusza 27 rozdział. Jego syn został zabity, drwiono z niego i o godzinę 3 po południu wisiał on na krzyżu. Czytamy u Mateusza 27:45. A od 6 godziny aż do godziny 9 stała się ciemność po wszystkiej ziemi. Uważajcie na to, co on w objawieniu 6 rozdziale 12 wiersz czyni. I widziałem, gdy otworzył 6 pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi, a słońce pociemniało jako wór włosianny i księżyc poczerwieniał jako krew. Ciemność, zaćmienie, egipskie ciemności. Najpierw przyszły ciemności, słońce zaszło w połowie dnia i gwiazdy zgubiły swą jasność. Trzeciego dnia miał Pan być wzbudzony potężnym triumfem. Gdy w Egipcie cud na słońcu i księżycu się stał, wyprowadził Bóg swój lud do kraju obiecanego. W czasie ucisku ci dwaj prorocy będą odpowiedzialni za słowa, jakie im dał Bóg. Oni będą mogli tylko tyle mówić, ile im Bóg zezwoli. Oni nie są bogami. W przenośni są oni, bowiem mówi Jezus, że do tych, do których słowo przyjdzie, są bogami. Jan 10:35. Tym Bóg daje swoje słowo i gdy oni go wyrzekną, stanie się. Bóg dał im polecenie, by ziemię uderzyli plagami, kiedy tylko zechcą. Gdy oni zamkną niebo, stanie się tak. Oni się przygotowali wyzwolić 144 tysięcy, którzy są zapisani w księgach zbawienia. Wyzwolenie ich odbędzie się w 6 pieczęci. To jest właśnie to, moi drodzy przyjaciele. To jest 6 pieczęć, która była tajemnicą. To jest jeszcze wiele, co należy do tego tematu, lecz ja się boję, bo przez to bym wam to pomieszał. Prorok Izajasz widział tak samo 6 pieczęć i mówił o niej. Dlatego jest ona tak ważna, bowiem cały plan zbawienia leży w pieczęciach. Jezus i wiele innych widzieli. My widzimy to w obrazie Jakuba. Czy wiecie, że Izajasz rozpoczyna od stworzenia, w środku księgi mówi o Janie, a na końcu o tysiącletnim królestwie? Biblia ma 66 ksiąg, a księga Izajasza ma 66 rozdziałów. To jest doskonałe dzieło naśladowania. Czytamy Izajasza 13 rozdział od 6 wiersza. Kwilcie, albowiem blisko jest dzień pański, który przyjdzie jako spustoszenie od wszechmocnego. Uważajcie na to dokładnie, jak tutaj jest otwarta pieczęć. Otóż dokładnie 713 lat przed Chrystusem i po Chrystusie, już mamy blisko 2000 lat, to teraz jest blisko 2700 lat od czasu, jak prorok Izajasz widział tą pieczęć. Dlatego wszelkie ręce osłabieją i wszelkie serce człowieka stopnieje. Co powiedział Jezus? Wzmocni się nieprawość, oziębnie miłość, także ludzie drętwieć będą, gdy zaszumi morze. Serca ludzkie odmówią. Izajasz 13:8. I będą przestraszeni, uciski i utrapienia ich ogarną, jako rodzącą boleć będą. Każdy nad bliźnim zdumieje się, oblicza ich płomieniowi podobne będą. Oto dzień pański srogi idzie w zapalczywości i popędliwości gniewu, aby obrócił tą ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wygładził. Bo gwiazdy niebieskie i planety nie dopuszczą świecić światu swemu. Zaćmi się słońce, gdy wschodzić będzie, a miesiąc nie wyda światła swego. I nawiedzę na okręgu ziemskim złość, a na niezbożnych nieprawość ich i uczynię koniec pysze hardych, a hardość okrutników zniżę. Izajasz widział to samo, o czym mówił Jezus, jak to z pieczęci objawia, jak ziemię będzie on czyścił przez ucisk. 6 pieczęć jest czasem ucisku, tak, on był prorokiem i Słowo Boże było mu objawione dokładnie 2700 lat temu. Prorok Izajasz opisuje, że całe stworzenie będzie jak w bólach porodowych. Całe stworzenie cierpi jak niewiasta rodząca. Dlaczego przyjdzie tak wiele boleści? Tak jak niewiasta zostaje matką przez cierpienia, tak będzie z ziemią i naturą. Pomyślmy tylko o tym mieście. Prostytucja, stare bary, brud i upadek, tak jak każde inne miasto. Wszystko jest brudne, ziemia i natura. Boże, bądź nam miłościwy. Cały świat znajduje się w bólach porodowych. Ona próbuje nowy świat dla tysiącletniego królestwa wydobyć na wierzch, gdzie nie będzie grzechu. Nowy świat dla nowego ludu. Z tego powodu jesteśmy także w bólach porodowych, aby oblubienicę wydobyć dla Chrystusa. Coś się dzieje, widzicie? Ziemia będzie się trząść i się otworzy. Gwiazdy będą padać, wulkany będą wybuchać. Ziemia się odnowi, lawy będą się wylewać z wnętrza ziemi, aby wszystko przykryć. Ja wam mówię, że gdy Jezus ze swą oblubienicą przyjdzie na tą ziemię, będzie tutaj raj na ziemi, Boży raj. Dobrześ czynił, sługo dobry i wierny, wnić do radości Pana swego. Szósta pieczęć coś uczyni. Zaprawdę cała ziemia cierpi dla tysiącletniego królestwa. Teraźniejszy świat jest brudny. Niedawno temu mówiłem na temat świat się rozpada. Polityczne systemy są tak zepsute, że z trudnością możemy znaleźć jednego uczciwego człowieka. Moralność zginęła, także nic po niej nie zostało. Religia jest przez raka pożarta. Czas jest bliski, gdy szósta pieczęć zacznie się wypełniać, a gdy to się rozpocznie dziać, to znaczy, że przyszedł koniec. Oblubienica poszła, by jako królowa z królem się połączyć. Katastrofy w naturze mają być rozpoczęte. Co to będzie za czas? Zobaczcie, ostatni wiersz szóstej pieczęci. Co się z tymi będzie dziać, którzy śmiali się zgłoszonego słowa, które jest potwierdzonym Słowem Bożym? Prorocy tam są i czynią cuda. Słońce się zaćmi i wiele innych rzeczy będzie się dziać. Gdy przychodzącego Pana zobaczą, będą wołać: zakryjcie nas góry i skały przed gniewem tego baranka, bowiem On jest Słowo. Oni się śmiali ze Słowa, w ciele drwili. Teraz przychodzi to Słowo w ciele z powrotem na ziemię. Dlaczego nie pokutowali? Oni nie mogli, bo jest już za późno. Oni wiedzieli o karze, oni znali i wiedzieli o wszystkim. Gdy odrzuciliście łaskę, to teraz wam nie pozostaje nic innego jak tylko sąd. Pomyślcie o tym. Tamci nie mogli się nigdzie ukryć. Biblia mówi, że oni krzyczeli: zamknijcie nas z góry przed gniewem baranka i obliczem jego. Oni wtedy chcieli pokutować, ale baranek przyszedł, aby zabrać swoich. Oni wołali do kamieni i gór, oni się modlili, ale było za późno. Bracia i siostry, dobroć i łaska Boża jest ludziom teraz darowana i dostępna. Izrael był prawie 2000 lat zaślepiony, poganie mieli czas do pokuty. Odrzuciliście łaskę, czy to nie docenialiście? Kim zatem jesteście? Dokąd doszliście? Gdzie idziecie? Waszego doktora nie możecie o to pytać. Nie ma w świecie człowieka, którego byście mogli pytać. Nie ma takiej książki, w której moglibyście to czytać. Kim wy jesteście? Skąd przyszliście i dokąd idziecie? Lecz tylko w Biblii możecie przeczytać, dokąd byście poszli, gdyby nie było krwi baranka, która zajęła wasze miejsca. Gdy Bóg to dla was uczynił, to dla was pozostało tylko to wziąć. To jest wszystko, czego On od was żąda. Skłońmy nasze głowy. Jeżeli nie przyjęliście Jego miłości, Jego świętej łaski, będziecie postawieni na sąd i Jego gniew. Dzisiaj wieczór jesteście w takim samym położeniu jak Adam i Ewa w raju. Wy macie prawo wybierać według swej woli. Możecie wybrać drzewo żywota lub popaść pod plan sądu. Jeżeli dzisiaj jesteście zdrowi i przy dobrych zmysłach, by powstać i przyjąć, to dlaczego nie czynicie tego, jeżeli jeszcze tego nie uczyniliście? Są tutaj ludzie, którzy jeszcze nie uczynili tego. Jeżeli tak, to podnieście wasze ręce i powiedzcie: modli się za mną, bracie Branham. Ja chcę to uczynić. Ja nie chcę, by sąd przyszedł na mnie. Niech was Bóg błogosławi. To jest dobre. Wierzcie, przyjaciele, to nie są moje idee, ani sam sobie tego nie wymyśliłem. To jest daleko ode mnie. Duch Święty wie o tym. Jutro wieczorem, jeśli Pan pozwoli, powiem wam o jednej tajemnicy, która miała miejsce w czasie całego zebrania. Ja wątpię, czy widzieliście, co tutaj się stało. To było właśnie przed waszymi oczami. A ja każdy wieczór obserwowałem, gdy to przychodziło. Czekałem tylko na to, by ktoś powiedział: ja to widzę. Proszę, nie odsuwajcie tego, co słyszycie, na bok. Ja wam mówię, jeśli nie jesteście jeszcze chrześcijaninem, jeśli nie jesteście jeszcze pod krwią baranka, jeśli nie jesteście jeszcze nowonarodzeni i nie jesteście jeszcze napełnieni Duchem Świętym, jeśli nie złożyliście jeszcze publicznego wyznania dla Jezusa Chrystusa, jeśli nie jesteście ochrzczeni w Jego imię, jako świadectwo Jego śmierci, Jego pogrzebania, Jego zmartwychwstania, to woda czeka. Wszystko jest do dyspozycji. Chrystus czeka z wyciągniętymi ramionami, aby was uchwycić. Za godzinę może nie będzie tej łaski, potem nie poruszy ono waszych serc. Jeżeli jeszcze macie jeszcze okazję i możecie to uczynić, dlaczego nie czynicie tego teraz? Zwykle wołamy ludzi tutaj naprzód, ale w tych warunkach to jest niemożliwe, bo jest za ciasno. W dniach apostolskich wielu uwierzyło i zostali ochrzczeni. To musi przyjść z głębi serca. Na tym wszystko zależy. To nie są uczucia lub pojęcia. Jak ja mówiłem, palenie i picie to nie jest grzech, to są właściwości grzechu. To wskazuje tylko, że wy nie wierzycie dostatecznie. Jeżeli wy całym sercem wierzycie naprawdę i całym sercem przyjmujecie, to coś się stanie, czego możecie być świadkami i dowiecie się, że coś się stało. Złóżcie wyznanie przed całym zebraniem przez przyjęcie chrztu. W tym zajmujecie miejsce w oblubienicy. Ja wiem, że jest na świecie dużo niewiast, ale ja tylko jedną chcę widzieć. Tylko jedna jest moją żoną, którą ja zabieram do domu. Przedtem nie była ona moją żoną, lecz nią została, gdy przyjęłam moje imię, nazwisko. Jezus przyjdzie, jest wiele niewiast, zborów na świecie, ale On przyjdzie do swej oblubienicy, bo ona się nazywa Jego imieniem. Bóg zabierze tylko tych, którzy są w Chrystusie. Jak dojdziemy do tego? Przez jednego ducha jesteśmy wszyscy w jedno ciało ochrzczeni. Gdy teraz będziemy się modlić, to modlicie się razem ze mną i nami. Wielu ludzi stoi w pokoju i obok, i na ulicy. My nie możemy was wołać do ołtarza, ale niech wasze serca będą ołtarzem i mówcie w swym sercu: Panie Jezu, ja wierzę temu. Ja nie chcę, by tak ta okazja przeszła koło mnie. Pan wie, że wszystko jest prawdą. Jak ja wczoraj wieczorem powiedziałem, jak Paweł powiedział. Ja nie kłamię. Widzenie, czy cokolwiek jest prawdziwe. Ja stałem tam i dotykałem ludzi, którzy wyszli naprzód. To jest tak samo prawda, jak to, że ja tutaj stoję przed wami. Nie zaniedbaj tego, mój bracie i moja siostro. Ja wiem, że wszyscy tego słowa słuchaliście i to jest prawda. Ja wam nie mogłem wyraźnie pokazać tego. Nie zaniedbujcie tego, bo to jest dla was przeznaczone. Modlijcie się. Panie Jezu, przede mną leży naczynie z chusteczkami, które są przeznaczone dla chorych. Ja się modlę nad tymi chusteczkami, kładąc na nie ręce. I tak jak Biblia głosi, że brano opaski i chusteczki, jakie apostoł Paweł miał przy sobie, i duchy nieczyste wychodziły z ludzi. Wielkie cuda się działy. Ludzie widzieli apostoła Pawła i widzieli, że Duch Boży z nim był. Oni wiedzieli, że on był szczególnym człowiekiem i że te rzeczy, które o nim mówiły w słowie, on otrzymał. Apostoł Paweł wziął słowo starotestamentowego zboru i Pan przez niego ożywił go, gdzie on to słowo przeniósł na Chrystusa. Ludzie wiedzieli, że w tym człowieku mieszka Bóg, bowiem oni widzieli, jak Bóg potężne cuda i dzieła czynił przez niego. Gdy on słowo przepowiedział, to ono się spełniło. Oni wiedzieli, że on był sługą Bożym. Panie, ja proszę, abyś tych ludzi nagrodził na fundamencie ich uwagi na słowo i abyś ich uzdrowił według woli Jezusa. Tutaj, w tej dużej ilości ludzi, są podobni do tych, co słuchali w czasie apostołów. Piotr ich zapewniał, że o tym, co oni widzieli, prorokował Joel. W ostateczne dni będą się dziać te rzeczy i to jest wypełnieniem. Uwierzyło 3000 i zostali ochrzczeni. Ojcze, my stoimy przez Twoją łaskę, nie dlatego, że abyśmy byli szczególnym ludem. Były dni lwa, wołu, człowieka, a teraz jesteśmy w czasie orła. To jest pomazana godzina. To jest czas, w jakim my żyjemy. To jest działanie Ducha Świętego w tym szczególnym czasie, który nam pokazuje, że Chrystus nie jest umarły. On nam obiecał, co On chce uczynić, zanim światło wieczorne zgaśnie. Myśmy widzieli, jak Pan działał w czasie przeszłym. Myśmy widzieli ogień, jak zszedł z nieba na dół. My wierzymy, że to ten sam ogień był tutaj, jaki prowadził lud izraelski i jaki się pokazał apostołowi Pawłowi w drodze do Damaszku. To ten sam ogień, jaki wywiódł Mojżesza na puszczę, gdzie mógł on napisać księgi Biblii. Panie, ten sam ogień jest tutaj, aby objawić Słowo Boże. O Panie, niechaj ci ludzie prędko się zbudzą. Panie, niechaj ci ludzie, których imiona są zapisane w Księdze Żywota, poznają, by przez to droga stała się im jaśniejsza. Tak samo jak tej niewieście przy studni. Ona go szybko poznała, bo znała Pismo Święte. Teraz Cię proszę, Ojcze, aby wszyscy, którzy Cię przyjęli sercem, aby oni w tej chwili, w tej godzinie, zerwali z grzechem. Niechaj się oni przygotują na publiczne wyznanie przez chrzest w imię Pana Jezusa Chrystusa, aby pokazać, że Bóg im grzechy ich odpuścił i że oni przyjęli imię Jezusa Chrystusa. Wylej, proszę, po chrzcie olej Ducha Świętego na nich, aby przez to mogli stanąć do służby Panu naszemu Bogu, by mogli w tych dniach ostatnich stać jako dobrzy robotnicy. Widzimy, że mamy jeszcze krótki czas. Zbór w każdym momencie może być zabrany. Baranek może w każdym momencie opuścić swą świątnicę. Od ołtarza, od tronu Bożego, gdzie ofiara spoczywa, zejść i potem jest wszystko skończone. Dla świata nie będzie wtedy żadnej nadziei, wszystko będzie skończone. Ziemia wtedy będzie przechodzić ucisk, trzęsienie ziemi, tak jak działo się przy zmartwychwstaniu. Święci powstali, Chrystus zmartwychwstał, ziemia się trzęsła. To może się stać każdego czasu. Wyglądamy tego szczęśliwego dnia. Weź swoje dzieci w ramiona, Ojcze. Pociąg Twoje małe owieczki na swoją pierś. Zachowaj ich i karm ich słowem, aż staną się wystarczająco silni dla Twojej służby. My oddajemy ich Tobie teraz, Panie. Odpowiedz na naszą modlitwę, Ojcze. Ty mówisz w Ewangelii Marka. Ja Wam mówię o wszystkim, co Wy się modlicie. Wierzcie tylko, że to otrzymaliście, a będzie Wam dano. Całym moim sercem wierzę Jemu, temu, który przez wielu objawił dzieła i także pieczęcie w ostatnich dniach tygodni. Panie, godzina Twojego przyjścia jest bliska i bliższa niż my myślimy. Panie, daj, aby moja modlitwa była wypełnioną. Niechaj każde dziecko Boże, które to słyszy, będzie tym dotknięte. Ojcze, niechaj światło wieczorne świeci. Ojcze, oddaję Ci ich w imieniu Jezusa. Amen. Każdy, kto wierzy, a nie złożył jeszcze publicznego wyznania, że On uczynił z grzechem koniec, kto przyjął Chrystusa przebaczenie i przyjął Chrystusa, może być ochrzczony. My jesteśmy gotowi każdemu to uczynić, kto tylko pragnie. Czy radujecie się z szóstej pieczęci? Widzieliście, jak ona została otwarta? Czy uwierzyliście? Napisano, kto uwierzył kazaniu naszemu, a komu ramię objawione jest Pańskie? Gdy wy temu poselstwu wierzycie, to Pan wam objawi swe ramię. Słowo Boże, ramię Jego zostanie wam objawione. Jutro, jak Pan pozwoli, będę chciał na niektóre pytania odpowiedzieć. Będę się modlił dzisiaj w nocy. Wczoraj wieczorem, to znaczy w nocy, poszedłem spać o pierwszej, a o trzeciej znowu wstałem, aby się zagłębiać w Słowie Bożym. Tak też otrzymam odpowiedzi na pytania. Gdy wierzę jakiejś rzeczy, to ona musi się zgadzać ze Słowem. Przez łaskę Bożą zgadza się wszystko cudownie. Ja wam od początku pokazałem rzeczy. Tam będzie cudownie. Nie zaniedbajcie tego, przez łaskę Bożą możemy wszyscy o tym myśleć, a Bóg będzie się troszczył o resztę. Ja lubię Go, bo On mnie umiłował najpierw. Śpiewajmy jeszcze raz z całego serca. Podnieście swoje ręce do Boga do góry. Brat Branham zszedł na dół z platformy, aby się modlić za kobietą na wózku. W porządku, ona się liczyła z tym, że nie przeżyje tego zebrania, a teraz stoi tutaj i z podniesionymi rękami sławi Boga. To była podstawa, dlaczego ja tak przyciągałem. Ja wam mówiłem, co ja uczyniłem. W czasie, gdy mówiłem o mojej żonie, obiedzie i o wszystkim innym, widziałem, jak światło krążyło ponad tą niewiastą i stanęło. Pomyślałem, teraz jest ten czas. Czy on nie jest cudowny? Ja miłuję go, bo on mnie umiłował najpierw. On zapłacił zbawienie moje na krzyżu. Pamiętajcie tylko o jego dobrodziejstwach i miłosierdziu. Amen. Patrzcie, jak jest lepiej. Amen. Myśl tylko o tym, że on cię uzdrowił. Łaska Boża objawiła się w tobie. O, chwała bądź Bogu. Amen. Koniec.